Witam Was serdecznie, kochani braterstwo. Zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałem też przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Ci braterstwo, którzy pozostali w naszym zborze, prosili na społeczności niedzielnej, jak również na społeczności czwartkowej, ażeby tutaj do Tarnowa, do wszystkich zgromadzonych, przywieźć uczucia bratniej miłości, co z przyjemnością Wam przekazuję. Jutro. Dziękuję. Brat mi również podpowiada i przypomina, że w dniu wczorajszym w Krakowie było spotkanie braci starszych, przedstawicieli wszystkich zborów, o czym brat wspominał w pierwszej części usługi duchowej. I wszyscy bracia, rozchodząc się z tego spotkania, wyrazili takie życzenie i pragnienie, ażeby do wszystkich zborów, między innymi tutaj na konwencję, a większość z tych braci się tutaj udała na konwencję, ażeby także przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia i też mam przyjemność to przekazać. Kochani braterstwo, jesteśmy po dobrym obiedzie. Po bardzo dobrym obiedzie, za co serdecznie dziękujemy braciom gospodarzom. Jesteśmy też po bardzo dobrym posiłku duchowym, który był dużym wzmocnieniem dla nas. A jakie, braterstwo, macie oczekiwania po obiedzie, po posiłku? A brat mi tu podpowiada deser. A najczęściej deser z czego się składa? Bo jaki deser lubimy? Słodki, dobrze. Słodki deser, ciastko. Ale dobrze, żeby do tego deseru jeszcze była kawa. Ciasto, żeby osłodziło nasze podniebienie, naszą duszę, a kawa, żeby orzeźwiła nas, żebyśmy nie robili siesty od razu po obiedzie, żebyśmy nie drzemali. I braterstwo, mam właśnie trudne zadanie, bo muszę Wam dostarczyć tego słodkiego deseru i tej orzeźwiającej naszego ducha kawy, ażebyśmy również i z tej lekcji wynieśli jakieś zbudowanie. Zajmiemy się słowami na apostoła świętego Jana, który w pierwszym swoim liście w rozdziale 4, a w wersecie 7 napisał takie słowa. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. I to będzie temat, nad którym się będziemy zastanawiać. Jeżeli ktoś z braterstwa nastawił się, że będzie to temat doktrynalny, to po części będzie. Bo będziemy mówić w zasadzie o najważniejszej nauce Pisma Świętego, która jest też jedną z cech Bożego charakteru, jednym z Bożych przymiotów. Jeżeli ktoś z braterstwa nastawił się na słuchanie wykładu moralnego, to też po części będzie to wykład moralny, bowiem będzie dotykał może nie wszystkich, ale niektórych Bożych przykazań, prawa moralnego. Jeżeli ktoś z braterstwa nastawił się, żeby posłuchać takiego praktycznego wykładu o życiu, to też, braterstwo, znajdziecie coś dla siebie. I myślę, że w sumie te kilka wątków, które weźmiemy pod uwagę, może osłodzi nas duchowo, może też orzeźwi nas duchowo, może stanie się tym prawdziwym deserem. Będziemy, braterstwo, mówić o miłości. Miłość jest bardzo szerokim tematem, bardzo szerokim zagadnieniem, ale jest to, braterstwo, uczucie, którego nikt nie może powiedzieć, że doznał w nadmiarze. Nie spotkałem się, jak już trochę lat żyję, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś powiedział, ja przeżywam za dużo miłości. Trzeba ją jakoś ograniczyć. Ale z jakim braterstwem, stwierdzeniem, żeście się spotkali? Że miłości jest za mało. I to bardzo często, braterstwo, spotykamy się z takim stwierdzeniem, jest za mało miłości. I o tym troszeczkę pomówimy. Bo czymże braterstwo jest miłość? Każdy doświadczy miłości w swoim życiu. A jak nie doświadczył, to doświadczy. Pan Bóg jest, jak siostra podpowiada mi, Pan Bóg jest źródłem miłości. I że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to wyposażył go również w ten pierwiastek miłości. I w każdym człowieku drzemie ten pierwiastek miłości do momentu, aż nie zostanie rozbudzony i później się uaktywni i nastąpią pewne działania. I już od pierwszych miesięcy, kiedy rodzice wychowują swoje dzieci, uczą je właśnie miłości. Jak miłować rodziców, jak miłować dziadków, jak miłować swoje rodzeństwo, jak miłować inne dzieci, innych ludzi. I tego rodzice powinni swojego dziecka nauczyć. Ale braterstwo, życie pokazuje nam zupełnie coś innego. Życie pokazuje nam, że wielu ludzi tej miłości nie posiada. Bo sprawdzian jest bardzo prosty. Jeżeli ktoś krzywdzi swojego bliźniego, to znaczy się, że ten przymiot miłości jeszcze w nim nie został rozbudzony. To nie znaczy, że tego pierwiastka tam nie ma, tylko nie miał kto nauczyć go tej miłości i w jaki sposób tą miłość w życiu realizować. Miłość to piękne uczucie, to sympatia do drugiego człowieka, to pozytywne uczucia do drugiego człowieka. I ta miłość, braterstwo sprawia, że człowiek staje się szczęśliwy. Jest to bardzo wielka wartość, której, braterstwo, nie można kupić za żadną cenę. I o tym, braterstwo, między innymi też będziemy dzisiaj mówić. Miłości nie można kupić za żadną cenę. Do miłości nie można nikogo zmusić. Chociaż jest wiele ludzi i historia nam, braterstwo, poświadcza wiele przykładów i historia biblijna i historia, którą obserwujemy na zewnątrz. Że niektórzy ludzie chcieliby, żeby ich inni miłowali i potrafią ich do tego zmusić. Ale czy to jest ta miłość rzeczywista? Do miłości potrzebne są co najmniej dwie osoby, albo jak będziemy mówić o tej relacji Bóg-człowiek, czy Pan nasz Jezus Chrystus, oblubienica, to użyjemy określenia dwie istoty. Ale jest, braterstwo, też taki wyjątek w tej miłości, że nie potrzeba dwóch osób, że wystarczy jedna. I to jest, braterstwo, miłość do samego siebie. Nie potrzeba nam drugiej osoby. Ale ta miłość jest miłością tragiczną. Miłością negatywną, miłością niedobrą. To jest taka, braterstwo, miłość, która prowadzi do złych rzeczy. To jest to, co brat w pierwszej części dzisiaj wspominał jako jedna z chorób samolubstwo, egoizm. Dążenie do władzy nad innymi. Nieliczenie się z drugim człowiekiem. To jest dominacja człowieka nad człowiekiem. Do tego prowadzi miłość samolubna. I o tej miłości może mniej będę mówił, bo, braterstwo, ja myślę, że ona nie powinna nas dotyczyć. To nie wyklucza, braterstwo, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. Ale wierzę w to, że, braterstwo, jeżeli poznaliśmy Boga, Jego Syna Jezusa Chrystusa, który umiłował nas i umiłował wszystko swoje stworzenie i umiłował do takiego stopnia, że na ofiarę dał swojego Syna, ażeby przez Niego człowiek mógł być zbawiony, to jeżeli taka informacja, taka świadomość do nas dotarła, to ona, braterstwo, nie dopuści do tego, ażeby ta miłość w nas była samolubna. Ale może to być dla nas ostrzeżenie. Boża miłość do człowieka jest miłością, braterstwo, niezmienną. Jest miłością stałą. I kiedyś, kiedy Pan Bóg mówił przez proroków do narodu izraelskiego, to w 31 rozdziale proroctwa Jeremiasza w wersecie 3 Pan Bóg mówi tak. Przepraszam, bo mi się otwarło Izajasza. Jeremiasza, proroctwo, 31 rozdział. I werset 3. Z daleka ukazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. I Pan Bóg, gdzie przez proroka wypowiada proroctwo do narodu izraelskiego, to mówi, ja Ciebie umiłowałem miłością wieczną. Miłość wieczna to nie jest miłość na kilka lat, miłość na kilkadziesiąt lat, ale jest to miłość wieczna, która się nie zmienia i ona nie przemija. I ten naród, wybrany przez Boga, ma takie zapewnienie. Ale, braterstwo, gdy cytowaliśmy ten werset z Ewangelii Jana 3,16, którego bardzo dobrze znamy, bo go śpiewamy, to jeżeli Pan Bóg umiłował cały świat, wszystko stworzył, to również umiłował go miłością wieczną, miłością stałą, nieprzemijającą. I to, braterstwo, jest dla nas wielka rzecz, wielka sprawa. Wiedzieć, braterstwo, o tym, że ktoś nas miłuje miłością wieczną, niezależnie od tego, jak my się zachowamy, jak my postąpimy, Pan Bóg nie zmienia swojego postanowienia. Bo On jest wierny i zawsze dochowuje swojej wierności. Bo umiłował nas miłością wieczną. Ale jak Pan Bóg nas umiłował miłością wieczną, to myślę, braterstwo, że oczekuje, że to Jego stworzenie też zacznie Go miłować. Pan Bóg umiłował człowieka miłością wieczną, ale, braterstwo, dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ta miłość jest odwzajemniona. Myślę, braterstwo, że wielu tutaj z was doznało miłości nieodwzajemnionej. Miłość nieodwzajemniona skazuje nas na cierpienie. To jest taki stan, którego nie umiemy zaakceptować. Nie umiemy się z nim pogodzić, nie umiemy go przyjąć do wiadomości. Chociaż pewne sprawy przemawiają za tym, że to tak musi być, to jednak nasze serce nie umie tego zaakceptować. I teraz, braterstwo, popatrzmy na to, co przeżywa Pan Bóg, kiedy nie ma tej miłości od człowieka, kiedy ta miłość jest nieodwzajemniona. Pan Bóg, wybierając naród izraelski, dał mu przykazanie. Dał mu dekalę. Czytam, braterstwo, czytamy coś na temat miłości? Nie ma nic napisane na temat miłości. Bo tej miłości Pan Bóg nie może żądać od człowieka. Pan Bóg jej pragnie, ale nie chce. Pan Bóg by mógł zmusić do człowieka, bo Pan Bóg ma takie możliwości. Pan Bóg może wszystko. I mógłby zmusić człowieka, żeby go bezgranicznie miłował. Ale braterstwo, czy wymuszona miłość jest tą miłością przyjemną? Czy to jest to, na co oczekuje ta druga istota? Pan Bóg oczekuje, ażeby ta miłość płynęła z serca. Nieprzymuszona. Żeby ona się zrodziła na podstawie różnych czynników, kiedy czytamy na temat Bożej miłości w stosunku do nas. Dlatego Pan Bóg mówi narodowi izraelskiemu: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Dlaczego tak Pan Bóg powiedział? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przeczytajmy, braterstwo. Są to znane wersety, znane przykazania. Niektórzy musieli się na pamięć nauczyć. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, od wersetu 1. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pan Bóg powiedział wówczas do człowieka: ty musisz pamiętać o tym, że ja jestem Twój Bóg, który Cię wyprowadziłem z niewoli egipskiej. Ale nie mówi nic o miłości. Ale przykazanie drugie mówi tak: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Czy nie wystarczyło powiedzieć: pamiętaj o tym, że masz jednego Boga? Ale Pan Bóg mówi coś więcej. Mówi drugie przykazanie, które ma bardzo ścisły związek z tym pierwszym. Że pamiętaj, ażebyś nie czynił sobie żadnej podobizny. Nigdzie. W żadnym przypadku i w żadnej sytuacji. I w kolejnym wersecie mówi tak: i nie będziesz się kłaniał, czyli tym podobiznom. I nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winów ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pan Bóg powiedział: ja jestem Bogiem zazdrosnym. Zazdrość, braterstwo, to też jest negatywna cecha charakteru. Ale ta zazdrość, o której wspomina Biblia w odniesieniu do Boga, to jest to szczególny rodzaj zazdrości, która nie występuje w innych przypadkach. Tu nie jest mowa o tej zazdrości ludzkiej czy zazdrości społecznej. Ta zazdrość odnosi się tylko i wyłącznie do Boga. Dlatego, że Pan Bóg tak umiłował człowieka, to on jest zazdrosny w tym sensie, że nie pozwoli, ażeby jego uczucia były skierowane gdzie indziej. Bo jeżeli człowiek czyni sobie jakieś podobizny rzeźbione, czy z drewna, czy ze srebra, i oddaje im cześć, to apostoł święty Paweł mówi w liście do Koryntian, że tą cześć oddaje demonom. No przecież Pan Bóg wie doskonale o tym, jak pisze apostoł święty Paweł, że my mamy jedynego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa i nie mamy innych Bogów. I przecież Bóg wie, że nie ma innych Bogów. To dlaczego jest zazdrosny? O uczucia człowieka? O jego miłość do siebie? A żeby te uczucia nie były składane demonom, czyli tym istotom duchowym, które sprzeciwiły się Panu Bogu. I Pan Bóg, żeby nauczyć człowieka, w jaki sposób ten człowiek ma miłować swojego Stworzyciela, to da mu właśnie takie przykazanie. I wystarczyło tylko pamiętać, że Bóg jest jeden, nie czynić sobie podobizny i nie kłaniać się tym rzeczom, to już nie przestępowało się tych przykazań względem miłości w odniesieniu do Pana Boga. Ale Pan Bóg człowieka nie zmusza. Ty musisz mnie miłować. Ale te przykazania miały człowieka nauczyć, w jaki sposób miał miłować swojego Stworzyciela. I czytając dalej rozwinięcie prawa Bożego w piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 6, Pan Bóg mówi już dokładniej i dobitniej, czego oczekuje, jakiej wzajemności oczekuje od człowieka. 6, 5 Księgi Mojżeszowej. Od 3 wersetu czytamy. Słuchaj, Izraelu, i starannie wykonaj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przykazał Pan, Bóg twój, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedyny. I teraz przez męża Mojżesza Pan Bóg uczy człowieka, w jaki sposób ma to pierwsze przykazanie i drugie i kolejne, które są w odniesieniu do Pana Boga, w jaki sposób ma je przestrzegać. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Pan Bóg mówi, ja oczekuję takiej miłości, jaką ja was umiłowałem. Ja oczekuję miłości wzajemnej. Z całego serca. Nie z przymusu. Tylko tej miłości, która winna się zrodzić w waszym sercu do tego Boga, który przede wszystkim was uczynił i który jeszcze obieca wam błogosławić, jeżeli będziecie przestrzegać wszystkie jego przykazy. Ale musicie odwdzięczyć tą miłość. Musicie umiłować Pana Boga z całego serca. Z całej duszy swojej. Czyli z całym swoim życiem. Wszystkim tym, co mamy, cokolwiek dotykamy, winniśmy Panu Bogu wyświadczać to uczucie miłości. I z całej siły swojej. Z całej naszej energii. To są bardzo mocne słowa, ale one uczą, w jaki sposób ten człowiek powinien miłować swojego Stworzyciela. Uczą braterstwo miłości. Dalej Pan Bóg mówi tak. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. One muszą się zrodzić w twoim sercu. One muszą wypłynąć z twojego serca. To uczucie miłości musi z twojego serca wypłynąć. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. To, co wspomnieliśmy, braterstwo na wstępie. że rodzice winni tą miłość przekazywać również swoim dzieciom. I w domu, ale i w drodze. To prawda, nie tylko wtedy, jak znajdzie się chwila czasu. Nie od czasu do czasu, ale cały czas. Czy jesteś w domu, czy jesteś w drodze, cokolwiek czynisz, czy się kładziesz, czy wstajesz, czy wieczór, czy rano, tyś powinien swoje dzieci uczyć tej miłości do twojego Stworzyciela. Powinieneś te rzeczy im przekazywać, bo dziecko, małe dziecko pewnych rzeczy nie wie, nie rozumie. Ale jeżeli rozumieją to ich rodzice, to powinni tych rzeczy uczyć i przekazywać. Dalej mamy napisane, braterstwo, tak. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. To przykazanie miłości przywiążesz do swojej ręki. Czyli wszystko, co czynisz, wszystko, co robisz, powinno świadczyć o miłości do swojego Stworzyciela. Do czegokolwiek jest przyłożona nasza ręka, to powinno świadczyć, że w naszym sercu jest miłość do naszego Boga. I będę jako przepaska między twoimi oczyma. Ten znak ma być też widoczny przed twoimi oczami. On ma ci pokazywać i wskazywać właściwą drogę. Drogę do twojego Ojca. Wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na bramach. Nasze domy, braterstwo winny świadczyć i być przykładem o miłości do naszego Ojca. I powinny innym pokazywać i uczyć. Nie tylko same nasze mieszkanie, ale całe nasze obejście. Bo już na bramie powinien być znak, że tutaj mieszkają ludzie, którzy chcą Panu Bogu oddawać należną mu miłość i szacunek. I Pan Bóg uczy człowieka, w jaki sposób ma umiłować swojego Stworzyciela. Ale go nie zmusza. Podaje mu tylko pewne lekcje, pewne zasady postępowania, ale nie wymusza na człowieku, żeby ta miłość była, bratestwo, dobrowolna, płynąca z serca, żeby to były moje własne uczucia. Żeby to ten pierwiastek miłości był rozbudzony w moim sercu i wtedy ta miłość będzie dla Pana Boga przyjemna. Możemy, braterstwo, podać przykład dwóch małżeństw. Jedno małżeństwo, które przestrzega wszystkich zasad związanych z funkcjonowaniem małżeństwa. Mąż wywiązuje się ze swoich obowiązków, żona też. I jak ktoś patrzy na nich z zewnątrz, to mówi, jakie to jest dobrane i przykładne małżeństwo. Możemy go stawiać jako przykład dla innych. Bo mąż nie stara się o względy innej niewiasty, jego żona też nie patrzy za innymi mężczyznami. To jest w zasadzie piękny przykład małżeństwa. Może być wzorem dla innych, wzorem do naśladowania. I to jest to, braterstwo, to prawo z drugiej księgi Mojżeszowej. Nie będziesz miał innego męża, nie będziesz miała innego męża, nie będziesz miał innej żony, bo wy jesteście jednym ciałem. Spełnianie wszystkich przykazań i zaleceń. Ale drugie małżeństwo jest podobne. Ona spełnia te same zasady, ale oprócz tego, jak mąż jest w drodze, to myśli o swojej żonie. Jak żona jest w drodze, to myśli o swoim mężu. To ma to w swoim sercu. Pewne uczucia towarzyszą temu małżeństwu i one wypływają z serca. One nie są przymuszone. One wypływają z serca. I teraz, które braterstwo, małżeństwo jest bardziej szczęśliwe? Myślę, to braterstwo, gdzie te uczucia, oprócz tych spełnianych wszystkich podstawowych rzeczy, które są związane z małżeństwem, w tym małżeństwie jest uczucie. Uczucie miłości, bo miłość wiąże to małżeństwo. I to jest, braterstwo, przykład. Bo Pan Bóg na przykładzie między innymi małżeństwa, jak to pisze apostoł święty Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, na przykładzie małżeństwa wyjaśnia relacje między Chrystusem i Kościołem. I uczy, jakie powinny być zachowania, jaka miłość powinna być Kościoła do Chrystusa, czyli powinna być odwzajemniona, tak jak Chrystus umiłował Kościół, gdzie wydał zań swoje życie. I jeszcze nie tylko, że wydał zań swojego życia, ale się o niego troszczy i go pielęgnuje. A żeby mógł rozwinąć wszystkie te szlachetne cechy charakteru. Gdy Pan Jezus rozmawiał z nauczonymi w piśmie i sadyceuszami, to oni bardzo uważnie przysłuchiwali się tej dyskusji i tej rozmowie. I często było tak, że chcieli w jakiś sposób naszego Pana Jezusa Chrystusa podchwycić w słowie. Jest taka historia zapisana w Ewangelii Marka, ona w zasadzie jest w prawie wszystkich Ewangeliach, ale ja ją odczytam z Ewangelii Marka, bo ewangelista święty Marek zwrócił uwagę na jeden bardzo ważny, istotny szczegół. Rozdział 12 Ewangelii Marka, wersety od 28 do 34. Bardzo dobrze znany, braterstwo, fragment. Ale to, że dobrze znamy te fragmenty, braterstwo, Biblii, to nie znaczy, że w tych fragmentach już nic nie pozostało do zauważenia. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. W innych przekładach albo w innych ewangeliach jest mowa o przykazaniu najważniejszym. Tu jest akurat przetłumaczone na pierwsze. A Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie to słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Tak odpowiedział Pan Jezus. To jest pierwsze i to jest największe przykazanie. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest Bogiem jednym, jedynym. I dalej Pan Jezus mówi tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Czyli Pan Jezus zacytował fragment z 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej i fragment z 5 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie również są zawarte te 10 przykazań, ale także cytuję fragment z 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie czytaliśmy, gdzie Pan Bóg tłumaczy, w jaki sposób ten człowiek powinien miłować swojego Stwórcę. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swojego, z całej duszy i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I teraz Pan Jezus mówi dalej tak. A drugie to jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego Innego przykazania większego nad te nie masz. Pan Jezus powiedział o dwóch przykazaniach. Miłości do Pana Boga i miłości do swojego bliźniego. I co teraz odpowiada nauczony w piśmie? I rzekł do niego uczony w piśmie. Dobrze, nauczycielu. Czyli pochwalił naszego Pana Jezusa Chrystusa, co się rzadko zdarzało. Pochwalił nauczyciela. Dobrze, nauczycielu. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej duszy, a bliźniego jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. I kto to mówi? Nauczony w piśmie. Nauczony w piśmie. Mówi, że przestrzegać tych dwóch przykazań, miłować Pana Boga i miłować bliźniego jak siebie samego, to są najważniejsze przykazania i do tego dodaje i to jest więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. I teraz posłuchajmy, bratestwo, co powiedział Pan Jezus. Co Pan Jezus odpowiada temu nauczonemu, werset 34. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, wyrzekł do niego słowa, jesteś niedaleki od Królestwa Bożego. I nikt więcej nie śmiał go już o nic pytać. Wiecie, bratestwo, usłyszeć od tego największego nauczyciela, jakim był nasz Pan Jezus Chrystus, że jesteś niedaleki od Królestwa Bożego, to jest wspaniała rzecz. Ale dlaczego Pan Jezus tak stwierdził, że jesteś niedaleki od Królestwa Bożego? Na jakiej podstawie? Podam, bratestwu, już z pamięci drugi przykład. Kiedy przychodzi młodzieniec, bogaty młodzieniec do naszego Pana Jezusa Chrystusa i mówi, co mam uczynić, ażeby otrzymać życie wieczne? Wtedy Pan Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. To samo, co ten nauczony w piśmie. Przestrzegaj przykazań. A Pan Jezus, przepraszam, a młodzieniec mu pyta, a jaki? No i tam Pan Jezus wymienia część tych przykazań z dekalogu i coś dodaje. Na przykład w Ewangelii Świętego Mateusza w 19 rozdziale. Coś tam dodaje. I będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czy Pan Jezus coś dodał do tych przykazań dekalogu? No nic nie dodał. Bo Pan Jezus, jak sam mówi, i bardzo często to powtarza apostoł święty Jan, ja nic od siebie nie mówię. Ale wszystko, cokolwiek mówię, to mówię to, co przekazuje mi mój ojciec. A ten ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa wcześniej to przekazał, co Pan Jezus powiedział. Tak jak wcześniej przekazał, czytaliśmy z 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, tak też w innym fragmencie, w 3 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 19, 17 i 18 werset możemy przeczytać. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Czyż nie jest to nauka nowotestamentalna, bratostwo? Czy nie znamy takich nauk, na przykład 17 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, Będziesz napominał swojego brata, a jeżeli on powie, zrozumiałem, żałuję, to odpuść mu, żebyś nie miał odpowiedzialności za jego grzech. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synu swojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. To są, braterstwo, przykazania Starego Testamentu. I Pan Jezus tutaj nic nie dokłada, tylko Pan Jezus podnosi jako te, które są najważniejsze. Dlatego nauczony mi się powiedział, dobrze powiedziałeś nauczycielu. Ale go pochwalił. Za co, braterstwo, go pochwalił? Bliski jesteś Królestwa Bożego. Mamy, braterstwo, wiele takich wersetów, szczególnie albo w Ewangelii świętego Jana, albo w listach apostoła świętego Jana, który mówił właśnie na temat miłości. Ten nauczony w piśmie zrozumiał, jak czytamy ten 34 werset 12 rozdziału Ewangelii Marka, że żeby miłować Pana Boga, to trzeba miłować człowieka. Żeby umiłować Pana Boga z całej myśli, z całego serca i z całej duszy, to trzeba miłować bliźniego. Bo święty Jan Apostoł, już nie będziemy tych wersetów odczytywać, święty Jan Apostoł mówi w pierwszym swoim liście, że jakże możesz mówić, że miłujesz Pana Boga, którego nie widzisz, jak nie potrafisz miłować swojego bliźniego, którego widzisz. A jak jest, bratostwo, taka sytuacja, że trudno nam jest miłować swojego bliźniego? Coś stoi na przeszkodzie. Jest między nami jakaś przeszkoda, że nie możemy, wszystkich będę miłował, a tego jednego brata nie potrafię miłować. No ale znowu, jak czytamy zapis świętego Jana Apostoła z 3 rozdziału 1 listu, tam od 14 wersetu, to święty Jan tłumaczy, że jeżeli miłujemy braci, to przechodzimy z śmierci do żywota. Pan Bóg zas zalicza do tych żywych, bo my osiągnęliśmy już ten wyższy stopień miłości. Miłujemy braci, jeszcze pewnie miłujemy nieprzyjaciół i tak dalej. Ale to świadczy o tym, że przechodzimy z śmierci do żywota. No ale jak jednego brata nie miłuje? To co mam zrobić, bratysy? To nie jest problem tamtego brata, którego ja nie mogę miłować. To jest, bratysy, mój problem. To jest mój problem, że ja kogoś nie mogę miłować. I za to mnie rozliczy nasz Pan. Bratysy, jeżeli kogoś nie miłuję, to znaczy się, że czegoś mu nie przebaczyłem. Że czegoś mu nie przebaczyłem. I żeby tego brata miłować, ja mu muszę przebaczyć. Bo przecież codziennie wypowiadamy słowa: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Może, braterstwo, w modlitwach publicznych słyszymy tylko jedną część tych słów. Odpuść nam nasze winy. I boimy się wypowiedzieć tej drugiej części fragmentu modlitwy pańskiej. Ale dobrze, że również modlimy się modlitwą pańską, bo ona nam uświadamia pewną rzecz. Że żeby miłować naszego brata, którego nie mogliśmy miłować, to muszę mu przebaczyć to, co zawinił względem mnie. Proszę braterstwa, Pan Bóg uczy człowieka, jak człowiek ma jego miłować, ale go nie zmusza. I cały Stary Testament braterstwa nam pokazuje w różnych formach, w jaki sposób Panu Bogu zależy na tej miłości narodu izraelskiego do Niego samego. Nawet w proroctwach Pan Bóg przedstawia się jako małżonek tego narodu, a naród izraelski jako ta niewiasta, która cały czas nie odwzajemnia tej miłości. I ta miłość, braterstwo, jest miłością taką tragiczną. Bo nie ma odwzajemnienia tej miłości. Pan mu z jednej strony mówi, daję ci dobrą drogę, dobre życie, dobrą ziemię, ale spełniaj moje przykazania. To ja ci będę błogosławił. I co jakiś czas Pan Bóg sprawdza. Sprawdza, czy ta miłość jest w sercu człowieka, czy jej nie ma. Jest taki, braterstwo, też ciekawy fragment, do którego się odwołuje i Pan Jezus, i wiele innych wersetów w Nowym Testamencie. I przeczytamy, braterstwo, z 5 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 8, dwa wersety. Werset 2 i werset 3. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. A co w sercu, braterstwo? Serce to jest siedliskiem uczuć, a przede wszystkim, braterstwo, jak komuś damy jakąś laurkę, serduszko, to o czym to świadczy? No to serce nam się wiąże z miłością. Przede wszystkim z miłością. Aby poznać i zobaczyć, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Pan Bóg przez 40 lat doświadczał Izraela, ażeby zobaczyć, co jest w ich sercu. Czy ta miłość na bazie albo na podstawie tych przykazań i tej nauki, jaką otrzymali przez Mojżesza, rozwinęła się do tego stanu, że w nich zrodziło się uczucie miłości do swojego Boga. Ale braterstwo, tak nie było. Mówimy tu o całym narodzie, bo na pewno jednostki, które były w tym narodzie, taką miłość do Boga miały. My dzisiaj, braterstwo, poznaliśmy tego Boga, który nas umiłował. Ale również On o nas oczekuje odwzajemnienia tej miłości. Czyli czego Pan Bóg ode mnie oczekuje? Czego Pan Bóg dzisiaj ode mnie pragnie, ażebym to uczynił? No w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście w rozdziale 3 czytamy, a to jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Czyli Pan Bóg oczekuje naszych uczuć, naszego serca, ażebyśmy Mu oddali nasze serce. Ażebyśmy swoje życie poświęcili Mu na służbę. Ażebyśmy tą miłość odwzajemnili. Ale żeby być, braterstwo, blisko Królestwa Bożego, to musimy zrozumieć to, co zrozumiał nauczony w Piśmie. Że miłość do Boga wyraża się przez miłość do bliźniego. I to, co żeśmy pokazali na przykładzie narodu izraelskiego, tak samo Pan Bóg oczekuje w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, od wzajemnionej miłości. Miłości do samego siebie. I jak sprawdzał Izraela wielokrotnie, braterstwo, i w różnych sytuacjach. Ja podałem tylko jeden przykład. Tak samo braterstwo sprawdza i nas. Bo gdy braterstwo jest sielanka w rodzinie, jest bardzo dobrze, to jak poznać, że ta rodzina jest związana z jakimiś uczuciami miłości? Ale jak przyjdą problemy i różne trudne sytuacje w rodzinie, to wtedy, braterstwo, dowiadujemy się, co jest w sercu drugiego człowieka. Czy ta miłość jest prawdziwa, autentyczna? Czy ona jest tylko dla zachowania pozoru? Jeżeli jest sielanka i bardzo dobrze w naszym zborze, to też nie mamy możliwości, braterstwo, sprawdzić, czy inni bracia mnie miłują. No skąd mogę wiedzieć? No, mamy napisane wyraźnie, że miłość to nie słowa, ale miłość to są czyny. Ale jak, braterstwo, uczucie, które jest rzeczą duchową, bardzo trudną do zmierzenia, możemy przekształcić na czyny? Jeżeli, braterstwo, jest sielanka w całej naszej społeczności, to też nie wiemy, czy inni bracia z innych zborów, z innych krańców naszego kontynentu czy kraju nas miłują. Tego nie wiemy. Ale gdy, braterstwo, pojawiają się problemy, to od razu zauważamy. I słyszymy, braterstwo, wtedy, słyszymy ten głos. Są takie problemy, bo nie ma miłości. Ale gdy, braterstwo, mówimy, że nie ma miłości, to o kim myślimy? Brat mówi o sobie. Jak? Mnie się rzadko, braterstwo, tak zdarza. Że jak mówię, że nie ma miłości, żebym myślał o sobie. Bardziej myślę, braterstwo, o innych osobach. Bo chciałbym, żeby tej miłości doznać od innych osób. Ale to, braterstwo, działa tak, powinno działać tak, jak brat mi tutaj podpowiedział. My tej miłości musimy się sami przede wszystkim od nas uczyć, w nas uczyć i rozwijać, a nie wymagać tej miłości od innych. Bo do miłości, jak wspomniałem, nie można nikogo przymuszać. Bo ta miłość musi się zrodzić w sercu. Nie tak dawno u nas w zborze dyskutowaliśmy taki temat kompromisu. I mogliśmy usłyszeć różne aspekty rozwiązywania różnych spraw konfliktowych. Ale gdy, braterstwo, staraliśmy się przeanalizować definicję kompromisu. Co znaczy słowo kompromis? To kompromis, braterstwo, polega na tym, że każda ze stron musi z czegoś zrezygnować. I czy, braterstwo, wtedy te strony, jedna i druga, jest zadowolona? No może się już nie kłócą, może się nie sprzeczają. Ale jedna strona traci i druga strona traci. To ja bym, braterstwo, chciał wam podpowiedzieć takie rozwiązanie, żeby jedna strona zyskała i druga zyskała. Ale to, bratystwo, nie może być kompromis. Bo gdzie jest prawdziwa miłość, miłość społeczna, miłość chrześcijańska, to ona jest przyrównana do różnych miłości. Do małżeńskiej, do miłości członków jednego ciała. Gdy braterstwo w małżeństwie jest miłość, to tam nie ma kompromisu. Może to jest brutalne, co mówię, ale tak to braterstwo widzę. W miłości nie ma kompromisu. W miłości jest poświęcenie, w miłości jest działanie na rzecz albo dla dobra drugiej strony. I to nie jest kompromis. I to, bracie, nie polega na tym, że ty musisz ustąpić z tego, to ja ci ustąpię z tego. Miłość, braterstwo, polega na tym, że jak ja czuję potrzeby drugiej osoby, to ja nie czekam, jak ona mi to zaproponuje albo postawi im warunek, że tu musimy negocjować. Nie, braterstwo. Musimy iść na pewne ustępstwa wcześniej i wychodzić naprzeciwko. Bo ta miłość, braterstwa, to nie tylko słowa. Ta miłość powinna wypływać z serca. Ta miłość to jest cały czas myślenie o tej drugiej osobie. Ta miłość to są pewne znaki na ręce, między oczami, jak czytaliśmy. I braterstwo, również w naszej braterskiej społeczności akcenty takiej miłości powinny występować. Że nie czekać na czas negocjacji podczas kompromisu, bo wtedy już nie ma miłości, jest wyrachowanie, ale wychodzić naprzeciwko. Jeżeli ja poświęcam część jakiejś mojej sprawy na rzecz osoby kochającej, to, braterstwo, jest to część mojej ofiary. Bo to jest poświęcenie. Jeżeli ja z czegoś rezygnuję, to jest moja ofiara. A jeżeli jest to częścią mojej ofiary, to jest to, braterstwo, też częścią mojej nagrody u Pana Boga. I wtedy ja nie tracę na kompromisie, na miłości ja zyskuję. Zarabiam, braterstwo. To są te wymierne korzyści. Ale i druga strona też korzysta. No, braterstwo, bo stara się tą miłość odwzajemnić. I też będzie czyniła podobnie. I korzyść będzie obustronna. Dla jednej i dla drugiej strony. I już kończę, bracie Franek. Odczytam na samo zakończenie jeszcze jeden piękny fragment dla mnie z listu do Filipian, który był już dzisiaj czytany i był czytany nawet ten drugi rozdział, ale ja sam początek tego drugiego rozdziału odczytam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości. Jeżeli ktoś z nas, braterstwo, doznał w Chrystusie Jezusie, w Jego wierze i społeczności z Panem jakiejś zachęty. Jeżeli w zborze doznał jakiejś zachęty i pociechy miłości, pisze apostoł święty Paweł. Jeżeli doświadczyłeś, bracie czy siostro, jakiejś wspólnoty ducha. Myślę, że to też, braterstwo, czujemy, już nie rozwinę tego zagadnienia. Jakieś współczucie i zmiłowanie. Jeżeli ktoś wam, braterstwo, w życiu współczuł, jeżeli ktoś nad wami się zmiłował, doznaliście aktu miłosierdzia innych braci. To jest, braterstwo, bardzo ważne. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. Zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ale, braterstwo, tego wcześniej musimy doświadczyć. I apostoł święty Paweł, jeżeli tego, żeście doświadczyli, tej jedności, tego współczucia, tego zmiłowania, to nie traćcie tego. Trwajcie w tym i dopełniajcie mojej radości. Bądźcie ożywieni tą miłością i ożywieni jednomyślnością. I teraz w kolejnym wersecie apostoł święty Paweł mówi. I nie czyńcie nic z kłótliwości, o czym bracia dzisiaj wspominali, ani przez wzgląd na próżną chwałę, co jest bardzo ważne, istotne, bo bardzo często możemy coś dla próżnej mojej chwały zrobić. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. I dalej apostoł pisze, że bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bo dlatego, że on miał takie usposobienie, to Pan Bóg go wielce wywyższył i podstawił go na wszelkie imię, które jest ponad wszystkie imię. A my, braterstwo, abyśmy dostąpili współdziedzictwa w tych błogosławieństwach, które stają się błogosławieństwami naszego Pana, czego braterstwu życzę. Samo nie zabiegam, co daj nam, Panie Boże. Amen.